Dobrze, to słuchajcie, zaczynamy kolejne studium z listu Jakuba i kontynuujemy lekcję pod tytułem Próby, błogosławieństwo czy przekleństwo. I za cel mamy zobaczyć, czym są próby, dlaczego są oraz zdefiniować źródło pomocy w próbach. I tydzień temu zrobiliśmy już część materiału. Wyciągnęliśmy część wniosków. No i proszę, co pamiętacie z ostatniego studium? Co pamiętacie?
Próby są doświadczeniem, testują. Testują naszą wiarę.
Największą próbą jest całe nasze życie.
Ktoś ma włączony mikrofon. Ja proszę, żeby to sprawdzić. Dobrze, no, co pamiętacie?
Największą próbą jest całe nasze życie w tym ciele. I ono jest złożone, ta duża próba jest złożona z mniejszych prób doświadczających naszą wiarę.
Tak. Co jeszcze pamiętacie?
Że próby mogą być rozmaite w rozmaitych sferach naszego życia, dotyczące naszego serca, naszej postawy, naszego postępowania, sprawdzające miłość do Boga.
W jaki sposób próby sprawdzają miłość do Boga?
Jak postąpimy, jaką będziemy mieli postawę? Czy będziemy wypełniać wolę Bożą i szukać pomocy i prowadzenia w Nim, czy będziemy postępować według siebie?
Tak.
Jakich wyborów dokonujemy?
Wojtek pisze, jesteśmy kuszeni przez własne pożądliwości.
Tak.
No dobrze. I zastanawialiśmy się, jakie są rodzaje prób, czego one mogą dotyczyć. Pamiętacie?
Tak, pasji,
co jest?
Pożądliwość.
Prześladowania.
Właściwe oczekiwanie na Pana.
Lenistwo przykryte duchowością.
Tak, co jeszcze? Cierpienie z powodu wiary.
Z powodu posłuszeństwa Bogu.
Wojtek napisał. Mikołaj, próby wyrabiają w nas cierpliwość. Tak, doświadczenie. A z powodu dobrych uczynków też możemy mieć próby?
Tak.
Tak? No właśnie.
Z powodu posłuszeństwa.
Tak. Ale o czym w tym wszystkim należy pamiętać, że...
Bez Bożej mądrości nie przejdziemy.
Tak, że bez Bożej mądrości i w obliczu prób Bóg co jest gotów dać?
Mądrość.
Komu? Komu?
Ci posłuszni.
Którzy proszą Bożą mądrość.
No, i co? Wszystkim daje? Jak proszą?
Jeżeli w szczerości.
Którzy proszą z wiarą.
O, nie w szczerości, z wiarą. Jak gdyby tam tekst mówi, żeby z wiarą prosić.
Nie prosi z wiarą.
Z wiarą, prawda? Że musimy prosić z wiarą o tę mądrość i Bóg wtedy daje chętnie.
Bez wspominania.
Zaraz sobie jeszcze o tym też powiemy raz. Dobrze, natomiast jeśli przechodzimy pokusy, to też o czym należy pamiętać w czasie przechodzenia pokus?
Że wynikają one z naszych pożądliwości, a nie są od Boga.
Tak, że wiele prób, wiele pokus, bo próby i pokusy, jak zauważyliście, to jest to samo słowo. Tylko w zależności od okoliczności, kontekstu tak zwanego, mówią albo o czymś pozytywnym, albo o czymś negatywnym. Tak? Że mogą one służyć do wypróbowania naszej wiary, do sprawdzenia nas, ale mogą być również prowokacją do zrobienia czegoś złego. Tak. I tutaj należy pamiętać, że Bóg nikogo do złego nie kusi. Bóg nikogo do złego nie kusi. Bóg dozwala na próby różne, natomiast do złego nie popycha żadnego człowieka, tylko kiedy jest próba, to Bóg daje mądrość wręcz, a nie popycha kogoś do złego. Dobrze, żeby o tym też pamiętać. Jeżeli ktoś wytrwa w próbie, to co go czeka?
Hojne wejście do królestwa.
Tak, ale to z Piotra. A Jakub co mówi? Co go czeka?
Korona
życia, którą da
Pan
tym,
którzy go miłują.
Którzy go miłują. Więc powiedzieliśmy sobie również, że wytrwanie w próbie, tak? Wytrwanie w próbie do końca jest dowodem, że taka osoba kocha Boga. Że ona kocha Boga. Okej. Będziemy sobie o tym jeszcze też mówić za tydzień, jak Bóg da, kiedy będzie jak przechodzić próby. Będzie taka lekcja. I dzisiaj będziemy sobie kończyć tą lekcję i powiemy sobie o źródle pomocy. Bo próby i charakterystyka wiemy już. Powód i cel prób też wiemy, no bo powiedzieliście, żeby dojrzewać, tak, żeby być doskonałym, nienagannym. I jeszcze była ta sytuacja, którą tutaj Aneta zwróciła, z tym przejść próbę, a tu było jeśli ktoś
o zazdrości?
Nie.
Gdy zostanie wypróbowany?
Wypróbowany. Dlaczego tak było? Ja w pierwszym momencie trochę się tak myślę, o co chodzi, coś nie tak zanotowałem, ale ja potem wracając do domu skojarzyłem sobie, że jeśli weźmiecie Biblię Warszawską, to tam nie ma wypróbowany. Tam jest przejdzie próbę. I o ile tutaj jest podane jedno słowo w naszym tym tłumaczeniu, z które teraz korzystamy, i wszystko jest okej. Wypróbowany. To jest to słowo. Natomiast tam ja wcześniej, jak myśmy studiowali list Jakuba, to korzystaliśmy z Biblii tej warszawskiej. I ja poprawiając notatki, bo ja niestety muszę wszystkie notatki poprawiać i w wielu miejscach muszę je poprawiać. Jak czytam je dzisiaj z perspektywy czasu, to wiele rzeczy muszę poprawić. I oczywiście również tekst często poprawiam. I tu po prostu mi umknęło, stąd te zamieszanie troszeczkę, ale myślę sobie, powiem wam, żebyśmy mieli już jasność sytuacji, tak? Że tutaj mamy wypróbowane, kiedy spojrzycie w inne tłumaczenie, to tam będą dwa słowa użyte. Przejdzie próbę. Stąd to takie tutaj zawirowanie małe. Ale już wszystko jest jasne. Wytłumaczyliśmy sobie to tydzień temu, więc wszystko jest ok. Dobra. Słuchajcie, to będziemy patrzeć dzisiaj na ten rozdział pod kątem źródła pomocy. I zobaczymy, ile nam to czasu zajmie. Może dużo, może niedużo. I na tym skończymy dzisiaj. Żeby zamknąć ten temat, wyciągniemy sobie wnioski, powtórzymy i dzisiaj tylko tyle zrobimy sobie. Kto by chciał przeczytać pierwszy rozdział?
Nie wiem.
Proszę bardzo.
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jak pierwocinami Jego stworzeń. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachowywać samego siebie nieskażonym przez świat. Zachować nieskażonym przez świat.
Się zastanowić, ewentualnie notatki zrobić, tak? Proszę, gdzie jest pierwsze źródło, gdzie jest w pierwszym fragmencie, gdzie jest źródło pomocy w przechodzeniu, co jest w piątym?
W piątym, jeśli komuś brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystko obficie i bez wypominania.
No dobrze. Czyli co Bóg robi?
Daje mądrość.
Do czego?
Do przejścia prób.
Do przejścia prób, doświadczeń. Bóg daje mądrość. Czyli można też powiedzieć, że do przechodzenia prób i doświadczeń jest potrzebna mądrość, czy bez niej się obejdzie?
Jest niezbędna.
No właśnie. Próbę każdy ma, ale nie każdy ją przechodzi. Dlaczego? Bo brakuje mu mądrości. Brakuje mu mądrości. I o takim, jak gdyby, zakresie przechodzenia prób w tym miejscu jest mowa. Bóg daje mądrość do przechodzenia doświadczeń, prób. Jak daje?
Obficie i bez wypominania.
Chętnie, obficie i bez wypominania. Okej, okay, więc daje obficie i bez wypominania, czyli bez wyrobienia wyrzutów. Jakbyśmy to mogli wytłumaczyć, prosisz kogoś o pomoc, a ktoś mówi: znowu, a co, mądrości nie masz, czy tam co, nie potrafisz sobie poradzić, czyli jak gdyby jest wyrzut, o to chodzi w tym miejscu. Że Bóg, kiedy Go prosisz, nie robi ci wyrzutów, że ty tą mądrość potrzebujesz kolejny raz i za każdym razem, kiedy jest próba, ty prosisz o mądrość. Bóg nie będzie ci robił z tego powodu wyrzutów. Nie będzie ci wytykał, bo to w tym fragmencie o to chodzi. Że nie będzie ci robił przytyków, że ty ciągle potrzebujesz mądrości, że jej nie masz, że sobie sam musisz poradzić. Więc Jakub tutaj mówi, że Bóg daje chętnie, bogato, ale jeśli się prosi z wiarą. I nigdy nie robi z tego powodu wyrzutów. Warto o tym pamiętać, bo Bóg też zna naszą sytuację. Tak? Czego jest przejawem prośba do Boga o mądrość?
Wiary.
Dlaczego idziemy do Boga? Dlaczego On jest naszym źródłem pomocy? Jeszcze popatrzcie. Co, do czego się trzeba przyznać? Właśnie, widzicie, to już wchodzimy w kolejne jak gdyby takie rozważania, ale ja chciałem to zasygnalizować. Jeśli idziemy do źródła pomocy, to znaczy, że sami sobie nie poradzimy. I tu też jest potrzebna pokora. Bo nie każdy potrafi się przyznać, że nie radzi sobie z problemami. Prawda? Bo ludzie się dzielą na takich, którzy uważają, że oni wszystko sobie zrobią sami, oni sobie poradzą. Są tacy, co ciągle proszą o pomoc, ale ta pomoc oddziaływuje na nich w ten sposób, że oni nic nie robią. Oni ciągle liczą na pomoc, a ze swojej strony nic nie dają. Taka, wiecie, ciągle wyciągnięta ręka, ale ze swojej strony nic. Czyli ja ciągle potrzebuję pomocy, biedny, głupi jestem, nic nie potrafi, dlatego ja ulegam. Ciągle ulegam. A trzecia grupa ludzi jest taka, która potrzebuje pomocy, ale również wykazuje postawę wdzięczności. Ten człowiek otrzymuje pomoc, ale również daje coś z siebie. Nie jest takim niechętnym do stawienia oporu w doświadczeniu. Bo często są tacy ludzie, którzy tłumaczą się wręcz, że oni nie potrafią przejść kruch, bo oni to słabi są. I nawet jak dostają, ja to słaby jestem, ty to mocny. I on wie, że on źle robi, ale on po prostu macha na to ręką i usprawiedliwia się w ten sposób. Nie o to chodzi. Bóg jest źródłem pomocy dla tych, którzy proszą z wiarą. Którzy proszą o pomoc, bo chcą przejść próbę zwycięsko, bo sami nie dają sobie rady. I to o to chodzi, że z wiarą trzeba prosić, że widzisz próbę, rozumiesz, przyznajesz się, że nie dajesz sobie rady i chcesz pomocy i wierzysz, że Bóg ci z tą pomocą przyjdzie, że On jest i ci chętnie pomoże. Ale to musi być postawa otwartości wobec Boga, a nie taka postawa, że wiecie, bo taki człowiek, zobaczcie dalej, jest, Bóg daje, ale nie daje komu? Temu, który wątpi. A jeżeli popatrzycie na tego, który wątpi, to też przechodzimy do takiej kolejnej rzeczy, ale też dzisiaj chciałem ją zasygnalizować. Ten, który wątpi, zobaczcie, jest 4:8 powiedziane o tym, kto wątpi. Kto wątpi? Co to za człowiek, który wątpi?
Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego.
Popatrzcie, bo myśmy powiedzieli wątpię. On wątpi, ja nie wiem, czy ten Bóg mi pomoże. Nie o to chodzi. Jeśli ty prosisz po pomoc, ale ty w doświadczeniu masz i ty jedną nogą stoisz w świecie, a drugą chcesz się Bogu przypodobać, ten grzech, który robisz, z jednej strony ci się to doświadczenie, czyli do złego coś chcesz zrobić, czy przychodzisz próbę, bo różne są próby, jak widzicie, nie tylko z powodu wiary, ale i braku wiary. Jeżeli ty przechodzisz tą próbę i z jednej strony to ci się podoba, a z drugiej strony ty chcesz ją przejść zwycięsko, to ty nie otrzymasz pomocy. Ty musisz się temu przeciwstawić. Dlatego ktoś, kto ma dwoisty umysł, to jest ktoś, kto stoi jedną nogą w świecie, a drugą nogą chce służyć Bogu. Tak jak Jakub pisze w 4 rozdziale. I to jest człowiek o umysłu dwoistego. On chce i tu, i tu. I cudzołoży. Jakub to nazywa cudzołóstwem takim, wiecie, spokiem. Przeciwko Bogu, tak? Więc to jest bardzo ważne, że Bóg jest źródłem pomocy dla tych, którzy trwają w wierze, równa się w posłuszeństwie na co dzień takim, że oni chcą żyć zgodnie z wolą Bożą, ale przychodzą na nich próby i oni nie potrafią ich przejść, nie dadzą sobie rady. I wtedy Bóg daje chętniej bez wypominania. Więc kiedy modlimy się, prosimy o przejście próby, bo widzimy, że to jest próba, że musimy ją przejść zwycięsko, że możemy w tej próbie nie wytrwać, tak? To też musimy pamiętać o tym, żebyśmy zrobili taki, wiecie, rachunek, czy my przypadkiem nie jesteśmy umysłu dwoistego. Czy my przypadkiem nie próbujemy wyciągnąć od Pana Boga jakiegoś ekwiwalentu takiego, pomocy, tak? Ale z drugiej strony to, w czym siedzimy, jest no, tak, nawet nam pasuje. Nie? Czyli chcemy przejść tą próbę, ale niekoniecznie. Warto się nad tym zawsze zastanowić, jak my na tą próbę patrzymy, bo różnie bywa, słuchajcie. Bo próby są różne i każdy z nas wie, co przychodzi. Ale też warto pamiętać, że z Bogiem trzeba zawsze szczerze, tak jak Małgosia zaznaczyła, ale z wiarą, że Bóg pomaga tym, którzy proszą, ale właściwą mają postawę. I o tym należy pamiętać, że Bóg daje mądrość w przechodzeniu, daje obficie, bez wypominania, daje wszystkim, którzy proszą z wiarą. I wtedy daje. I jak się doświadcza takiej mądrości, i jak się przychodzi taką próbę, to potem jest dziękczynienie Bogu, bo wiemy, że przeszliśmy próbę. Po prostu wiemy. A jeśli nie przeszliśmy, to też wiemy. Też wiemy, że nie przeszliśmy próby. Dobrze. Gdzie następny fragment, słuchaj? Czy macie pytania do tego? Czy to, co ja mówię, zgadzacie się z tym? Czy gdzieś wyszliśmy poza tekst? Jakuba? Jeżeli są pytania, to proszę. Jak nie, to przechodzimy dalej. Jaki mamy następny fragment? Zobaczcie. Co trzeba wiedzieć o źródle pomocy?
12 werset.
A co tu jest?
O tym, że ten, kto znosi próbę, który zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan.
Ale to nagroda jest, wiesz? To jest nagroda, a to nie jest pomoc przy próbie. Bo korona nie jest pomocą w próbie, a nagrodą za przejście prób. To jest co innego troszeczkę. I o tym też będziemy mówić, tak?
Czasami wizja nagrody nie motywowała. Dlatego ja tak do tego podchodzę.
Aha, rozumiem.
Na przykład w wielu miejscach to motywuje, to co w przyszłości się kiedyś stanie w próbach, jak to zmyślam.
Ciężar, który się niesie, staje.
Zaraz, Darku, poczekaj, tak, dobrze, tylko chcę, żeby tutaj skończył Robert i Ewelina. Rozumiem jak gdyby myśl, jak gdyby tok rozumowania. Wiesz, to nie jest jakieś bezsensowne. To często daje pomoc, tylko że też trzeba pamiętać, że te myśli, które przychodzą, są od Boga, bo Bóg daje mądrość właśnie w ten sposób. Mądrością jest również wiedzieć, co cię czeka. Bo nie wszyscy ludzie wiedzą. Niektórzy ludzie nie wiedzą podstawowych rzeczy.
No czasami mi się Kasia przypomina, której dzisiaj nie ma, która mówi, że jak boli czy coś przychodzi, to że kiedyś to się skończy. O tym się pociesza, nie?
Tak, ale widzisz, to wynika z tego, że ona wie.
No.
To wynika z tego, że my mamy pewną mądrość, którą Bóg daje. I On przypomina ci w odpowiednim momencie to, co jest dla ciebie posileniem.
Budujące.
Tak. Bo ludzie często nie wiedzą. Ja nawet jak już byłem wierzący, byłem wśród wierzących, to niektórzy wyobrażali sobie życie z Bogiem, że oni do nieba pójdą i będą tam nie wiadomo dokładnie, co robić.
No, tak.
Oni nie wiedzieli, co to będzie, jak to będzie. Nam się wydaje oczywiste, tak, że będziemy rządzić w tysiącletnim królestwie, tak, jako oblubienica, że będzie wesele baranka, że będzie zmartwychwstanie w uwielbionych ciałach, że w nowym niebie i nowej ziemi będziemy śpiewać Bogu na chwałę, będzie uczta w tysiącletnim królestwie, jak będzie wesele, że będziemy... To wszystko wiemy. Ale wiemy również, że Bóg przygotował nowe niebo, ale nową ziemię dla tych, którzy będą mieszkali, że Jeruzalem stąpi na nową ziemię. Wielu wierzących nie do końca to wie. I teraz ciebie może to posilać, ale kogoś innego nie do końca, bo on tej mądrości nie ma. Dlatego to ja bym włożył też w tą półeczkę mądrość, ale to jest bardzo dobre, co mówisz, bardzo mądre, że ta informacja też jest budująca, ona pokrzepia. Darek mówił o 13 wersecie, tak?
Ale świadomość tego, że mhm. nas nie kusi.
Tak. To jest
głębsze.
To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli zwracamy się do Boga, to żebyśmy nie mieli takiego, wiecie, rozdwojenia myślenia o Bogu. Że z jednej strony Bóg nam pomaga, ale On również nas wpakował w tą pokusę, nie? Wepchnął nas w to i teraz pomaga, żebyśmy tak nie myśleli. tak? Żebyśmy nie poszli takim złym tokiem rozumowania. I teraz chciałbym poruszyć dwa fragmenty, które czasami są poruszane przez, cytowane przez takich sceptyków albo osoby, które mówią, ale są fragmenty w Biblii, które tak nie do końca o tym mówią. Ja chciałem przy tej okazji, że Bóg nie kusi nikogo do złego, żebyśmy zobaczyli dwa fragmenty z Biblii. Pierwszy to jest w 5 Mojżeszowej, 13 rozdziale, pierwsze 3 wersety. To jest pierwszy fragment, żebyśmy zobaczyli. Piąta Mojżeszowa, 13 rozdział, pierwsze 3 wersety.
Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny i ukaże ci znak lub cud i stanie się ten znak albo cud, o którym cię oznajmił i powie, pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz i służmy im. Nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż Pan wasz Bóg doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie Pana swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą.
No i ktoś powie, widzisz, zobacz, no jak Bóg nie popycha do złego? Jest napisane? No ale zastanówmy się nad tym. Co Bóg robi przez Mojżesza? Co Bóg robi?
Ostrzega.
To się jeszcze nie stało. Bóg mówi, słuchaj, jak się taka sytuacja zdarzy, że powstanie prorok fałszywy wśród was, to nie strzeli go od razu piorun, tylko ja mu pozwalam żyć. A on będzie was, powie coś, co się sprawdzi. I teraz powie, chodźcie za tym, co ja czczę. A to nie jest ten Bóg. Więc Bóg od razu czeka, nie idźcie za nim. Dlaczego? Bo to jest dla was próba. Czyli Bóg dopuszcza sytuację, w której Izraelita bądź Izraelici w większej grupie mogą być doświadczeni, czy są wierni Bogu. Ale czy Bóg ich popycha do złego?
Nie.
Czy robi na nich zasadzkę? Nie, Bóg ich ostrzega wcześniej. Zobaczcie, że Bóg takie sytuacje informuję wcześniej. Słuchajcie, jeśli coś takiego nastąpi, to pamiętajcie, co mówiłem. Bóg jest otwarty. Bóg nigdy na nikogo zasadzki nie wstawia, żeby ktoś, wiecie, upadł. Bóg mówi, jeśli to się stanie, to nie idź za nim, żebyś nie upadł. Czyli jeśli ktoś stosuje ten fragment, żeby pokazać, że Bóg do złego człowieka popycha, to źle, to nie rozumie kontekstu. Powinien popatrzeć, że cała wszystkie księgi prawa, prawo polegało na tym, że Bóg zanim coś się stanie mówi, jeżeli taka sytuacja was spotka, to tego nie róbcie, tego nie róbcie, tego nie róbcie. Jeśli będziecie robić tak i tak, to będzie tak i tak. Jeśli tak i tak, to będzie tak i tak. Musicie wiedzieć to wcześniej, żeby nie było, że nie mówiłem. Więc Bóg zawsze, zanim cokolwiek się wydarzyło, jakakolwiek próba, to Bóg mówił, że to może nastąpić. I od razu mówił, co mają zrobić. Stawiam przed wami, jak to było tam na górze, prawo było czytane. Stawiam przed wami tą i tą drogę. Posłuszeństwo, błogosławieństwo i przekleństwo. I co mówi? Decyduj. Nie, Bóg mówi, wybierz błogosławieństwo. To jest moja wola, a nie zgaduj, co będzie lepsze. Więc Bóg nigdy nie prowokował nikogo do zła, tylko mówił, że może taka sytuacja nastąpić i wskazywał jaką drogę. Dobrą mądrość od razu dawał. W tym poleceniu jest właśnie to. Bóg daje mądrość do przejścia próby. Nie słuchaj tego proroka. Następny fragment to jest fragment z pierwszej królewskiej z 22 rozdziału. Kiedyś to rozważaliśmy przy życiorysach królów. 18 do 25 wersetu. 22 rozdział, 18 do 25.
Wtedy król Izraela powiedział do Jehoszafata: czy nie mówiłem ci, że nie będzie mi prorokować nic dobrego, tylko to, co złe? Tamten powiedział: słuchaj więc słowa Pana. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a wszystkie zastępy niebieskie stojące po jego prawicy i lewicy. I Pan zapytał: kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył do Ramot Gilead i poległ tam? I jeden mówił tak, a drugi inaczej. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem, mówiąc: ja go zwiodę. Pan go zapytał: jak? Odpowiedział: wyjdę i będę duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Pan mu powiedział: zwiedziesz go, na pewno ci się uda. Idź i tak czyń. I tak uczyń. Teraz więc Pan włożył ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków, gdyż Pan zapowiedział ci nieszczęście. Wtedy Sedekiasz, syn Kenaany, podszedł do Michaasza i uderzył go w policzek, mówiąc: którędy odszedł ode mnie duch Pana, aby mówić z tobą? Michaasz odpowiedział: ty sam to zobaczysz tego dnia, kiedy wejdziesz do najskrytszej komnaty, aby się ukryć.
Czytaj do 28, proszę.
Król Izraela powiedział: weź Michaasza i zaprowadź go do Amona, namiestnika miasta, i do Joasza, syna króla. I powiesz: tak mówi król, wtrąćcie tego człowieka do więzienia i żywcie go chlebem utrapienia i wodą ucisku, aż wrócę w pokoju. Ale Michaasz odpowiedział: jeśli rzeczywiście wrócisz w pokoju, to Pan nie mówił przeze mnie. I dodał: słuchajcie wszyscy ludzie.
Nie słuchajcie wszyscy ludzie, dlatego że byli tego świadkowi. Mamy kolejną sytuację, kiedy ktoś powie: no przecież widzisz, jest napisane, że co? Bóg powiedział: kto zwiedzie Achaba, czyli skusi go. I jeden duch powiedział: ja to zrobię, a Bóg mówi: tak, ty to zrobisz. I można oczywiście na różne sposoby tą historię rozważać, ale popatrzcie na kontekst, jaki ma miejsce. Król Izraela jest nieposłuszny Bogu, a król Judy przyjeżdża, żeby pomóc mu w bitwie. Źle robi. I teraz są prorocy, którzy prorokują do króla Izraela: zwyciężysz Achabie, rogi przyprawiają, tymi rogami będziesz budu wroga. Tak? Ale coś nie pasuje ani jednemu, ani drugiemu. A wtedy król Judy mówi: nie masz tu jeszcze jakiegoś proroka jednego? On mówi: jest Michaasz, ale on tylko źle mówi. No i przychodzi Michaasz i co mówi? Zginiesz, bo Bóg postanowił koniec twojego życia. Dostaje pewną informację. Bóg ostrzega: to jest koniec twojego życia. Koniec. Tak? I co? A on mówi: mówiłem ci. Mówiłem ci, że on zawsze źle mówi? Mówiłem. I teraz co dalej? Zobaczcie, mówi Michaasz. A gdy przyszedł do króla, król powiedział: mam wyruszyć na wojnę? A on mówi: wyrusz, poszczęści ci się. Mówiłem ci, żebyś mówił prawdę. No i Michaasz ma widzenie. Po co on ma to widzenie?
Żeby ostrzec króla.
On ma widzenie po to, żeby Bóg nie chce, żeby coś się działo w niewiedzy. Bóg informuje: tak będzie. I ci, bo byśmy powiedzieli: no, oni fałszywie prorokowali. Gdyby dobrze prorokowali, to może by Achab nie pojechał. Ale Michaasz mówi: ja mam widzenie. Tak? Że oni fałszywie prorokują, bo są zwiedzeni. Bóg ostrzega. Ostrzega cię przed tymi. On ich zwiódł, ten duch. Bóg się na to zgodził. Ale jednocześnie Bóg cię ostrzega, żebyś ty nie słuchał ich. Bóg jest szczery. Bóg nie ukrył tego. A, fajnie. Nie? Nie, Bóg od razu ostrzega, więc nie ma tu mowy, żeby Bóg popychał kogoś do złego. Chodzi o to, żeby uwiarygodnić Michaasza. I teraz jaka jest reakcja, zobaczcie, króla i tych proroków? Można powiedzieć: prorocy są zwiedzeni, więc nie ma co na nich patrzeć. Król nie. Jaka jest reakcja? Kogo chce król słuchać?
Tych, co mu dobrze mówią.
Tych, co mu mówią to, co on chce usłyszeć. Po jego myśli. Nie dość tego. Michaasz przepowiada przyszłość dla tego głównego proroka dla Sedekiasza, że przekonasz się, kiedy będziesz uciekał i chciał się skryć przed mieczem, to wtedy się przekonasz, że mówiłem prawdę. A jeśli ty, królu, wrócisz szczęśliwie z wojny, to Bóg przeze mnie nie mówił. Czyli jeśli ktoś bierze ten przykład i mówi, widzisz, o, tu Bóg zwiódł, zwiódł tych, tych. Bóg nikogo nie zwiódł, to po pierwsze, bo Bóg miał cały plan w tej sytuacji. Że z jednej strony pozwolił, żeby ci fałszywi prorocy źle prorokowali, a z drugiej strony przez Michała ostrzega króla, żeby była jasna sytuacja, żeby nie wpakował się w pułapkę. Bóg jasno ostrzega, jak pojedziesz na wojnę, zginiesz. Prosta sprawa. Można nie jechać, posłuchać Michała, a można jechać i Michała nie słuchać i zginąć. Król podejmuje decyzję złą, ale nie można powiedzieć, że został oszukany, że Bóg go wpakował w pułapkę, że sprowokował go do jechania na wojnę. Ten tekst temu zaprzecza. Dlaczego? Bo Michał sprawę w otwarte karty gra, byśmy tak powiedzieli. Więc ten fragment nie mówi o tym, że Bóg kogoś zwodzi. Bo Bóg ostrzega przed tym, co prorokują ci, których zwiódł duch. Więc ten fragment, według mnie, on jest często używany. Według mnie on nie świadczy o tym, że Bóg kogokolwiek do złego prowadzi, popycha kogoś do złego, kusi, a wręcz pułapki na ludzi zastawia, żeby oni zginęli. Sidła. Ten fragment o tym nie mówi. Wręcz przeciwnie.
Podobny temat do tego zatwardzania serca Faraona, chociaż nie analogiczny, ale...
Tak. Tak, też są takie różne interpretacje tych fragmentów. Natomiast tu chciałem. To są takie najbardziej charakterystyczne fragmenty. Można pewnie znaleźć jeszcze jakieś. Ja znalazłem te, które dość często są używane. Żeby jak gdyby w kontrze takiej postawić troszeczkę to, co mówi Jakub. Dlatego chciałem się nad nimi chwilkę pochylić i żebyśmy sobie tutaj też w tych takich, można powiedzieć, niewygodnych miejscach, moim zdaniem one są tak samo wygodne jak wszystkie inne, tylko wystarczy na tekst dokładnie popatrzeć, takich powiedzmy niewygodnych, chciałem na tych przykładach pokazać, że Bóg, nawet jeżeli jest sytuacja, która może z pozoru wyglądać na zastawienie pułapki, to Bóg przez swoją otwartość i przez sługę, którego posyła, z tej pułapki chce człowieka wyciągnąć. Tylko on musi co zrobić?
Posłuchać.
Dokonać wyboru. Jaki by wybór miał Achab, gdyby Bóg go siłą zatrzymał? Żadnego. Ale Bóg daje mu wybór. I Achab ostatecznie potwierdził swój bunt przeciwko Bogu, idąc na wojnę. Achab sam sobie, byśmy powiedzieli, tak założył stryczek na szyję. Dobrowolnie. Dlatego, że nie posłuchał Bożego ostrzeżenia. Więc ta sytuacja, zobaczcie, była po to, żeby móc dać Achabowi wybór. Żeby on dokonał wyboru. Sam dobrowolnie, wiedząc jak wyłożone wszystko jest na tacy. Z jednej strony widzisz, co mówią prorocy, ale ja ci mówię, dlaczego tak mówią. Wybieraj. Więc absolutnie nie ma tu mowy, że Bóg kogokolwiek kusił. Przynajmniej ja tego w tekście nie widzę. Jeżeli macie pytania do tego fragmentu i chcielibyście coś od siebie dodać, czy jakieś inne, czy inaczej to widzicie, to proszę mówcie. Jeśli nie, to przejdziemy dalej.
Jeszcze ten przykład bardzo podobny jest moim zdaniem z ogrodem Eden. Jest bardzo podobny przykład, gdzie, to już mówiłem ostatnio, gdzie niektórzy mówią, że to Bóg specjalnie tak zrobił i to drzewo i Bóg chciał tak naprawdę, żeby oni zgrzeszyli i cała konsekwencja teraz. Ale przecież tu tak samo czytamy, Bóg mówi, jest takie drzewo, ale nie jedzcie z niego, bo umrzecie.
Konsekwencje od razu.
I wie o tym Adam, wie o tym Ewa. To zaraz, jeżeli Bóg by chciał, żeby oni zjedli, umarli, zgrzeszyli i tak dalej, no to zaraz. To by ukrywał przed nimi te informacje, tak? No po co? Niech oni zrobią coś złego, tak? Niech to pójdą, tak? Albo by dał jakiś strzępek tylko informacji, tak? Żeby ich trochę tak skusić, wszystkiego nie powiedzieć, a Bóg stawia sprawę jasno. Tak samo jak w tej sytuacji. Fajnie właśnie to, ten fragment zauważyć o Michaszu, że Bóg pokazuje w widzeniu co i jak, ale w ten sposób ostrzega króla, żeby nie zrobił źle. A król robi źle, pomimo ostrzeżenia. Chociaż wie, że Michałasz mówi prawdę, nie? Także jest wybór, a Bóg
zawsze
otwarcie z ludźmi rozmawia.
I co robi? Daje mądrość, żebyś mógł nie pójść w problemy. Przez proroka Michała Bóg daje mądrość. Ale oczywiście, jeśli człowiek jest umysłu dwoistego albo siedzi w grzechu, to on nigdy nie posłucha Bożej mądrości.
I to jest dobre, bo to Bóg autoryzuje.
Tak.
Gdybyśmy nie mieli wyboru, byłoby to...
Mm-hmm. No tam jak widać, król aż po prostu no tak się pchał do tej wojny, że no nic go nie było w stanie.
Pamiętajmy, że Jehoszafat w ogóle nie powinien się znaleźć w tym miejscu, ale ze względu na to, że się znalazł, to Bóg w ogóle takie... okoliczności tutaj też stworzył, żeby Jehoszafat też mógł lekcję wyciągnąć z tego. Także te fragmenty chciałem poruszyć i możemy teraz sobie spokojnie zapisać, że Bóg sam nikogo nie kusi do złego, czyli Bóg nie zastawia na nikogo pułapki, żeby ten człowiek, ta osoba zrobiła źle. Celowo zastawia sidła na człowieka, żeby on poszedł w grzech. Bóg nigdy tego nie robi. Nigdy. A dlaczego? Bo zobaczmy sobie werset 17 teraz.
Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.
Bóg jest dawcą tego, co
dobre.
Popadnięcie w grzech nigdy nie jest dobre. Bóg może oczywiście zło obrócić w dobro, co nie znaczy, że to zło jest dobrem, jak niektórzy próbują przekonywać. Zło jest złem.
Dobrze, że się upiłem, bo ostatecznie się nawróciłem. No nie.
Nie
źle, że się upiłeś i dzięki Bogu, że się nawróciłeś.
Tak, bo za te swoje grzechy byś wiecznie się męczył w jeziorze ognistym. To dzięki Bogu, że się nawróciłeś. Tak. Więc Bóg jest dawcą tego, co dobre. Jeżeli pokusy i doświadczenia, pokusy różne, te próby, pokusy, próby spotykają nas, tak, to Bóg na nie dozwala. Bo nawet jeśli kuszą nas własne pożądliwości, zobaczcie, tak, to Bóg mógłby to uciach odciąć. I tak bywa czasami w niektórych dziedzinach życia. Jak się nawracamy, to Bóg pewne rzeczy od nas odcina w ogóle. Jak mieliśmy pragnienie, tak pamiętam Staśka, jak on palił, to mówi... Jak się nawrócił, tak jakby mówi, tak fajnie mówi, jakby ktoś światło zgasił. I mówi, papierosa w życiu do ust nie wziąłem i w ogóle mnie nie ciągnęło. To taki przykład, tak? Że są pewne rzeczy, które Bóg odcina. Ale nie wszystkie i nie zawsze. Czasami jest tak, że człowiek wierzący zmaga się z czymś i to dopiero po czasie ustępuje. Albo zmaga się z jakimiś rzeczami dość długo. Tak? Dlaczego? No bo żyjemy w tym ciele. I nikt nam nie obiecywał, że w tym ciele nie będziemy kuszeni. Że nasze pożądliwości już nas nie będą kusić. Bo wtedy po co mamy czekać na przemianę ciał? Po co mamy czekać na chwalebne ciała? A tak tęsknimy za nimi, tak jak Paweł mówi. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ale chwała Bogu mówi, że Jezus umarł za moje grzechy i teraz czekam na nowe ciało. Więc to też, że kuszą nas własne pożądliwości, my musimy się z tym zmagać, jest też dla nas nadzieja, bo mądrość mamy, że przyjdzie czas, tak jak czytaliśmy w niedzielę, że będziemy mieli nowe, chwalebne ciała, że już nie będzie nic nas kusiło do złego. I na to czekamy, pocieszamy się tym, tak? Więc Bóg jest dawcą tylko tego, co dobre, czyli tego, co powoduje co? Wracamy do pierwszych wersetów. Wersetu 2, 3, 4. Zobaczcie, co jest dobre.
Doskonałe.
Gdy przechodzimy próbę.
No a kto inaczej uważa? Czwarty werset co mówi?
Tak.
Skutek.
Skutek się liczy prób. Nie chodzi o to, żeby przechodzić próby dla samego przechodzenia prób. Chodzi o to, że my przechodzimy próby, tak jak tydzień temu powiedzieliśmy. One mają cel. One same w sobie nie są przyjemne, ale mają cel. Dojrzałość, doskonałość. I dlatego mamy się cieszyć, poczytywać je za największą radość, bo nie ma innej drogi do doskonałości. Nie ma innej drogi do dojrzałości duchowej jak próby. Dlatego mamy się z nich cieszyć. Bo żeby była inna droga, to po co one są potrzebne? A nie ma innej drogi. Więc Bóg jest dawcą tego, co dobre. Więc jeśli spotykają nas doświadczenia, to Bóg tak nas prowadzi w tej próbie, żebyśmy dojrzewali, a nie popadli w grzech i się cofnęli. I o tym musimy pamiętać, że Bóg jest dawcą tylko tego, co dobre. Czyli zamysłem Boga w próbie jest to, żebyśmy przeszli, zwyciężyli i umocnili się w wierze. To jest dobre. I jeżeli Bóg daje mądrość, to to jest dobre. Bo taki jest cel Boga. Czyli On jest Ojcem Światłości. Tak? Nie ma w Nim żadnej ciemności. Zobaczmy sobie przypowieści Salomonowe. 3 rozdział. Przypowieści, 3 rozdział. 3 rozdział. To będą przysłowia. Od 11 do 13. 3 rozdział. Od 11 do 13.
Synu mój, nie garść karceniem Pana i nie zniechęcaj się Jego upomnieniem. Bo kogo Pan miłuje, tego karze, jak ojciec syna, którego kocha. Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość i człowiek, który nabiera rozumu.
Dalej.
Gdyż jego nabycie jest lepsze niż nabycie srebra, jego zdobycie bardziej pożyteczne niż złoto.
Popatrzcie, są różne sytuacje. Są takie również sytuacje, że Pan nas karci, przeprowadza nas przez trudne chwile. Po co?
Abyśmy zdobyli mądrość.
Abyśmy zdobyli mądrość. Tak jak rodzice chcą, żeby dzieci były mądre. Żeby nabywały mądrości. Kiedy robią źle, głupio, to rodzice ich ukierunkowują tak jak trzeba, żeby nabyły mądrości. Bo mądrość jest cenniejsza niż jakakolwiek majętność materialna. I się nie da przeliczyć na pieniądze mądrości. Zobaczcie kolejny fragment. Z Mateusza rzeczonego, którego mamy w niedzielę. 6 rozdział Mateusza. 6 rozdział Mateusza. 13 werset z modlitwy.
Nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki.
Teraz popatrzcie, tam jest i nie wódź nas na pokuszenie. Nie wódź nas w pokuszenie, ale wybaw nas od złego. Czyli co Bóg robi zgodnie z modlitwą?
Pamiętajcie,
to jest wola Boga. I taka jest prośba, zgodna z wolą Bożą. No studiowaliśmy to, pamiętacie tą modlitwę, którą Pan Jezus nauczył się modlić, prawda? Pamiętacie, jakie były wnioski? Że Bóg nikogo do złego nie kusi, nie wprowadza nikogo w złe. Ale wybawia od złego. Bo nawet kiedy przychodzi próba, to co jest celem Boga?
Aby ją przejść.
Przejść tą próbę, zwyciężyć, a nie polec w niej. Modlitwa jest prośbą, żeby tak się stało. Żeby tak nas Bóg przeprowadził, żeby nas nie zostawił w tej próbie. Tak? Powiemy, że Bóg dozwala próby. Okej. Okay. Następny fragment. Koryntian, 10 rozdział. Pierwszy Koryntian, 10 rozdział. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, czy coś wam nie gra, to mówcie od razu. Pierwszy Koryntian, 10 rozdział. Trzynasty werset. Co tu mamy?
Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść.
Są pokusy różne. Ale co? Bóg wie, ile wytrzymamy. Wie, na ile nas stać. I kiedy dozwala na pokusę, tak, to daje również wyjście z pokusy. I dokładnie jest to, co mówi Jakub. Kiedy przechodzisz próbę, jesteś kuszony, to proś Boga o mądrość. I On ci pomoże. On ci pomoże. Da wyjście, abyście mogli ją znieść. Ale co? Trzeba Boga prosić. Nie polegać na sobie, bo wtedy różnie bywa.
I we właściwej postawie.
Tak, tak, tak. Więc Bóg zawsze jest ze swoimi dziećmi, kiedy mają próby, pokusy. Zawsze jest ze swoimi dziećmi.
Jeszcze mam taką myślę, takie przemyślenie tak. Z naszym Mateuszem.
Tak.
Się nad tym zastanawialiśmy. Mm-hmm. Bo tu jest takie, tak mi się wydaje, że nam jest no, takie, no, bo tam jest i nie wwódź nas w pokusę, ale nas wybaw od złego, mm-hmm. tak? No to po co mm-hmm. Pan Jezus tak mówi, żeby się modlić, mm-hmm. skoro Bóg no właśnie nie wywodzi pokuszenie, ale wybawia od złego, tak? To po co w ogóle taka modlitwa, tak? No ale na przykład teraz otworzyłem, słuchajcie, pierwszy lepszy w cudzysłowie psalm. Tak? Na przykład psalm 83. I zaczyna się tak. Boże, nie milcz, nie bądź głuchy i bezczynny, Boże, bo to burzą się Twoi... Czy Bóg milczy? Czy Bóg jest głuchy? Czy Bóg jest bezczynny? Nie. A psalmista modli się, żeby Bóg taki nie był. Prawda? Bo wiemy, że nawet jak Bóg się nie odzywa w danej chwili, to nie znaczy, że Bóg jest bezczynny. Prawda? I tutaj nie mamy z tym problemu, że psalmista tak się modli. To dlaczego mamy problem jakby tam, z tamtą modlitwą? Też nie powinniśmy mieć chyba problemu i na pewno nie powinniśmy zmieniać tekstu, jak to niektórzy dzisiaj robią i kombinują i zmieniają tekst tej modlitwy, bo no bo wydaje nam się, że ona powinna wyglądać inaczej. Ona wygląda tak, jak wygląda, no.
W Prosiliście jest napisane, że Bóg lubi, gdy go prosimy o to, tak.
Po prostu, no czasem są takie sytuacje, wydawałoby się oczywiste. No skoro Pan Jezus powiedział, żeby w taki sposób się modlić,
to się
no tak się uczniowie modlili, tak? My to też powtarzamy. My sami nieraz w modlitwach pewne rzeczy mówimy, uświadamiając sobie później, no ale przecież Bóg... My wiemy, jaki jest Bóg, a prosimy Go, wydawałoby się, o rzeczy oczywiste, tak? No to, nie, no to prośmy o mądrość, czy nie prośmy o mądrość, no skoro Słowo Boże zapewnia, że daje chętnie i bez wypominania, a my prosimy, Boże, dodaj nam mądrości, bo no właśnie, trzeba też to wypowiedzieć.
Bo wiemy, że Bóg się opiekuje nami, ale prosimy o Jego opiekę.
Prawda?
Niech prosi z wiarą, jest mowa o prośbie.
Są rzeczy czasami oczywiste, które po prostu Bogu się podoba, gdy my je wypowiadamy. No, z wiarą, z ufnością.
To tak jak wiem, że jest takie w małżeństwie. Ja wiem, że żona mnie kocha, ale pytam się czasami. No.
Albo wiem, że dziecko chce jeść, ale ładnie, jeżeli ładnie poprosi. Nie, chodzi mi o to, żeby nie odbiec od tematu. Chodzi mi o to, że czasami są rzeczy takie naprawdę oczywiste. I w niektórych miejscach Słowa Bożego one nas nie zastanawiają, przyjmujemy je. A w niektórych, akurat ten fragment w tej tak zwanej modlitwie pańskiej, no wzbudza szereg kontrowersji do tego stopnia, że w różnych religiach tak i tu się zmienia nawet tekst, bo nie do końca on nam pasuje. Tak?
Ja jak myśmy rozważali, jak pamiętam tą modlitwę, ten fragment z Mateusza, to tak też tak sobie pomyślałem, że wrócimy do tego właśnie przy Jakuba. Dlatego, że można było wtedy oczywiście sięgnąć do Jakuba, ale trzeba by było zrobić dogłębne studium rozdziału pierwszego. Bo tak o wziąć, przeczytać parę wersetów, to one nie byłyby przekonywujące, kiedy się nie rozumie, jak gdyby nie wniknęło się w tekst listu dokładnie. Dlatego pomyślałem sobie, że właśnie przy tej okazji teraz do tego wrócimy. I zobaczcie, Pan Jezus mówi pewne słowa, ja tutaj tylko uzupełnię to jeszcze, może swoją taką myśl. Zauważcie, że Pan Jezus mówi pewne słowa, bo jest Bogiem, tak? On wie, jak się należy modlić do Ojca, tak? I on mówi pewną rzecz. Teraz nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I teraz można się zastanawiać, co to znaczy. Ale jeśli teraz czytamy Jakuba, popatrzcie, to w jakim świetle staje te nie wwódź nas w pokuszenie? Ale nas zbaw ode złego. Czyli Panie, nie dopuść, żeby przyszła na nas taka próba, której nie przejdziemy. Ratuj nas, żebyśmy ją przeszli. Bo zgodnie z tym, co mówi Jakub, Bóg i Paweł, Bóg nie dopuszcza sytuacji, nie chce dopuścić do sytuacji, żebyśmy byli w próbie, a Bożym zamiarem jest, żeby nie przejść. Więc to, co mówi Jezus, moim zdaniem uzupełnia przez apostoła Jakuba, tłumacząc dokładniej, o co chodzi. Dlatego rozumiejąc Jakuba, nie trzeba zmieniać słów modlitwy pańskiej. Nie trzeba. Tylko trzeba zrozumieć, co w skrótowej formie modlitwy, którą Pan Jezus powiedział, Jakub to opisuje szerzej, pokazuje, o co chodzi. Kiedy modlę się, nie wódź mnie w pokuszenie, ale zbaw mnie od złego, to no, ja...
Mniej więcej tak mówiliśmy.
Tak,
sobie, ja pamiętam,
ale ja...
Bez analizy jeszcze
tak,
Jakuba.
Dlatego chciałem teraz do tego wrócić, wiecie, bo teraz to już mamy takie bardzo dokładne zamknięcie tematu. Ja jak się modlę tymi słowami, to mam na myśli co? Boże, Ty dopuszczasz próby na mnie. Dopuszczasz, żeby moje własne pożądliwości mnie kusiły. Ale proszę Cię, wybaw mnie od złego, żebym ja nie uległ, nie wpadł w tej pokusie. Daj mi mądrość. To jest moja prośba, moje życzenie do Boga, kiedy się modlę słowami, które podał Jezus. Ale równie dobrze mogę się modlić swoimi słowami, nie powtarzając, ale ja rozumiem, o co ja się modlę. Ja nie proszę Boga, Boże, nie sprowokuj mnie do grzechu, nie? Nie zastaw na mnie pułapki. Tylko mnie uratuj. Ja nie o to, ja nie uważam, żeby to jest zmiana myśli w ogóle. Bo Jakub tłumaczy, o co chodzi, rozumiecie? Więc jak gdyby te fragmenty się uzupełniają i to, co mówi Paweł, że kiedy przychodzi na was próba, Bóg wie, ile wytrzymacie i nie pozwoli, żebyście ponad siły byli próbowani. Te trzy fragmenty, kiedy razem połączymy, to widać, o co chodzi, nie wódź nas w pokuszenie. Nie chodzi o to, żeby Panie Boże, Ty zwykle zastawiasz pułapki, to na mnie nie zastawiaj. Absolutnie nie.
Ty taki jesteś.
Ty taki jesteś? Absolutnie nie. I obawiam się, że właśnie adresaci tego listu nie do końca to wszystko rozumieli. A to byli Żydzi, więc prawdopodobnie modlitwę, którą Pan Jezus powiedział, żeby się modlić, znali. Kto wie? Wiele na to wskazuje, że oni tego nie rozumieli, bo posądzali Boga o to, że kusi do złego. Czy tutaj przeczytam, co jest na cierpienie z powodu wiary, póki jest źródłem mądrości Bóg. Wyrobiona cierpliwość pomaga przechodzić kolejne próby. Tak, przeczytałem teraz, dobrze. Czy ta sprawa, jeżeli chodzi o to, że Bóg jest dawcą tego, co dobre, że pomaga przechodzić próby, że dopuszcza doświadczenia na nas, pokusy na nas dopuszcza, ale sam nie jest źródłem pokus do złego. Czy wam się to łączy w logiczną całość, czy dalej widzicie sprzeczności?
Łączy się.
Bo mi o to chodzi, czy po dzisiejszym studium macie to poukładane, czy dalej widzicie sprzeczności, że coś wam nie gra tutaj? Bo jeśli nie, to możemy przejść do podsumowania. Okej, w takim razie uważam temat za wyjaśniony. Czyli możemy jeszcze raz, kto nie zapisał. Bóg jest dawcą tylko tego, co dobre. Jeśli spotykają nas doświadczenia i pokusy, to dla naszego dobra, żebyśmy umocnili się w wierze. Bóg pomaga przejść próby i nigdy nie popycha do złego. Takie mam wnioski. I jeszcze może jeden werset, 2 Piotra 2,9. Zobaczcie, bardzo, bardzo fajne podsumowanie Piotra odnośnie Lota. 2,9. Od 6 może do 9. W całym tym fragmencie to zobaczymy, dlaczego takie podsumowanie jest.
Imię? Może od 5, co?
Dobrze.
Także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako 8 Noego, kaznodzieją sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych i miasta Sodomę i Gomorę, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie. A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał. Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swą sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami. Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwy zachować na dzień sądu, aby byli ukarani.
Umie Pan wyrwać pobożnych
z pokus.
Umie Pan wyrwać?
Mhm.
Ale kogo?
Pobożnych.
Dodaje się Wam to z tym, co mówi Jakub?
Mhm.
Nie człowiek umysłu dwoistego. Nie ten, który trwa w grzechu. Okej, to jeżeli można, to podsumujmy w takim razie o Bogu. Proszę, co z dzisiejszej lekcji byście chcieli we wnioskach umieścić? Co zapamiętaliście?
Źródłem pomocy w próbach jest Bóg.
Tak, źródłem pomocy w próbach jest Bóg. Czyli jeśli mamy próby, które przechodzimy, to nie mamy szukać pomocy u ludzi, w sobie samych. Tak, ale u Boga.
Jeżeli nie mamy jakiejś mądrości, czy nie wiemy się zachować w tych próbach, to co nas doświadcza, to należy wtedy zwrócić się do Boga i prosić o to z wiarą.
Tak,
żeby to ważne. Sama prośba to nie wszystko, tak? To jest tej wiary. Z wiarą i wierzyć w to, że Bóg pomoże w tej sytuacji.
Tak.
Gdyż chcemy po prostu przeciwstawić się
tak.
temu niepożądanemu, co przyszło, tak?
Tak. Bardzo dobrze, czyli Bóg daje mądrość, jeżeli nam jej brakuje, ale nasza postawa musi być taka, że my chcemy przejść tą próbę i zwyciężyć.
Chcemy zwyciężyć po to, bo pragniemy się podobać Bogu.
Tak. Do czego Bóg nie dopuści? Do czego Bóg nie dopuści?
Żebyśmy kuszeni byli ponad wiarę.
Dokładnie. Też warto o tym pamiętać. Że Bóg nie daje, żebyśmy byli kuszeni, doświadczeni ponad miarę naszą. Wie, ile możemy przejść i współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Wprowadza złe, czy wyprowadza ze złego?
Wyprowadza
ze złego, a nie wprowadza w złe. To jest ważne. wyprowadza ze złego, ale nie wprowadza w złe. O czym musimy pamiętać jeszcze, że co Bóg daje?
Dawcą jest dawcą tego, co dobre.
Tylko to, co dobre Bóg daje. Zdarzyło się wam mówić, to jest ponad moje siły. Zdarzyło się wam? Pewnie nie raz, prawda? W jednym klubie jesteśmy. Kto wie, jakie są nasze możliwości? My? Bóg. Bóg wie, jakie są nasze możliwości. Więc nam się może różne rzeczy wydawać, ale ostatecznie o tym, co my możemy przejść, a czego nie wie Bóg.
Można powiedzieć, nigdy nie mieliśmy próby ponad siły.
Tak.
Chociaż tak mogło się wydawać.
Mogło się tak wydawać. Są próby, których nie przechodzimy. Ale to nie oznacza, że one są ponad nasze siły.
To po prostu my nie byliśmy na ten moment w stanie przejść.
Nie byliśmy gotowi. I na pewno nie z winy Boga. Warto o tym pamiętać, żeby nie oskarżać Boga wtedy, że ta próba była ponad moje siły. A Ty, Panie Boże, to mi nie pomogłeś i dlatego ja tak wyszłem. Nie wolno tego robić, bo wtedy oskarżamy Boga o to, co oskarżali Go adresaci listu Jakuba. Bo to Boga wina, że ja tak zrobiłem. To ostatecznie Bóg mnie w to popchnął. I nie wolno tego robić, bo wtedy...
Jak Adam Boga, że dał mu kobietę.
Tak się zaczęło wedenie. To ty mi ją dałeś, tak? Sobie o tym za tydzień trochę więcej.
A nie wiesz, że w tym jestem słaba, dopuściłeś do tego, że znowu mnie to spotkało, ja znowu
tak.
Uległem.
Tak, ale jeśli pamiętamy, że próby nas, mamy mieć za najwyższą radość, kiedy nas doświadczenia spotykają, bo one powodują nas wzrost, żebyśmy rozumieli ich cel. Jeżeli będziemy to, co przez te dwa tygodnie, przez te dwie lekcje, jeżeli zsumujecie to wszystko, bo inaczej troszeczkę, kiedy byśmy to zrobili jednym ciągiem, a inaczej, kiedy my to mamy rozłożone na dwa spotkania, wtedy te wcześniejsze rzeczy mogą umknąć, ale jeśli wy usiądziecie w domu i sobie to zsumujecie, to będziecie widzieli całość. Z jednej strony świadomość tego, po co są próby, tak? A z drugiej strony, że nie my decydujemy, co my przejdziemy, a co nie, tylko Bóg. Więc jeżeli my czegoś nie przechodzimy, to nie dlatego, że to było ponad siły, albo Bóg się od nas odwrócił, tylko gdzieś my popełniliśmy błąd, nie Bóg. Żebyśmy rozumieli, że ciężar, odpowiedzialność leży po naszej stronie, a nie po stronie Boga. I to Bóg decyduje, ile my możemy przejść, a ile nie, bo my swoich możliwości nie znamy, słuchajcie. To Bóg wie, na co nas stać, a na co nie. Warto też o tym pamiętać, żeby nie robić Bogu wyrzutów. W żadnym wypadku. Bo to samo w sobie już jest złe. To robienie wyrzutów tego, który pomaga. Ktoś ci pomaga, ty mu robisz wyrzuty. Że za mało ci pomaga. Problem polega na tym, że ty nic nie robisz.
Nie chcesz.
Czy źródłem pomocy można też uznać świadomość powodu i celu prób?
Jeszcze raz.
Czy jako źródło pomocy w przechodzeniu prób można uznać świadomość, jakie są powody prób i jakie...
Zdobyłaś mądrość. Zdobyłaś pewną mądrość. I teraz, kiedy przyjdą próby, to nie będziesz mówić, że to samo diabelstwo, że Bóg z tym nie ma nic wspólnego, tak? Tak. Że jak ty się dobrze czujesz, to od Boga, jak się źle czujesz, to od diabła, bo ty już też rozumiesz, że różnie jest. To są i moje pożądliwości, to jest i sytuacja z powodu mojej wiary, tak? To jest sytuacja z powodu tego, że nie mam tyle, ile bym chciał, albo mam za dużo i głupieję, tak? Wiecie, różnie może być w życiu. ale ty już rozumiesz, że te próby są, żebyś ty się nauczyła stabilności duchowej. I to jest wiedza, która ci pomaga, kiedy próba przychodzi. I w tym wystarczy, że już Bóg ci tylko przypomni, ale ty już to wiesz. Więc nabywasz mądrości. To nie jest tak, że my za każdym razem nic nie wiemy. Są rzeczy, które wiemy i z nich korzystamy. Tak? Ale są też rzeczy, które potrzebujemy się dowiedzieć. I cały czas dojrzewamy, cały czas dowiadujemy się coraz więcej. Również przez próby i sytuacje. Skąd byś wiedział, jak się zachowasz w tej sytuacji, gdyby ona nie przyszła na ciebie? No? No skąd wiesz, jakbyś się zachował? Niektórzy to tak hipotetyzują. A, ja to bym zrobił to i to.
Tak.
Lepiej nic nie ma.
Ja w tej sytuacji to to i tak.
To lepiej nic nie ma. Przyjdzie, to zobaczymy. I często ludzie są, deklarują się, że oni by tak zrobili, czy tak, czy tego by nie zrobili, czy to. Nie wiesz, jakby zrobił. Dopóki to na ciebie nie przyjdzie. O, to w tym sensie, tak? Także nabywamy wiedzę również dzisiaj. Dzisiaj też nabywamy wiedzę, jak przechodzić próby. Żeby nie oskarżać Boga też. Nie wchodzić w konflikt z Bogiem.
Bóg chce, żebyśmy wytrwali do końca.
Tak, Bóg chce, żebyśmy wytrwali do końca. Tak. Dobry wniosek. Bóg chce, żebyśmy wytrwali do końca. Ja jeszcze raz może przeczytam pytania na zastosowanie. Dołożę do nich te, których jeszcze nie było. Kto ma zapisane, to już może nie zapisywać niektórych. Jak przechodzą próby? Czy poczytuję je sobie za najwyższą radość? W sensie rozumiemy, że nie chodzi tutaj o, nie wiem, jakiś źle pojęty masochizm, ale o zrozumienie, jaki jest cel, prawda? Czy poczytuję sobie je za najwyższą radość? Czy uważam je za najwyższą radość? Czy mam lub czy proszę o Bożą mądrość, gdy spotyka mnie próba? Mam nadzieję, że nie ma wśród nas takich osób, co nie znaczy, że w ogóle takich nie ma, które kiedy przychodzi próba, to chcą ją zrobić o własnych siłach, żeby się spodobać Bogu. Widzisz, Panie Boże, jak dobrze zrobiłem? Mam nadzieję, że wśród nas takich nie ma i rozumiemy, że nie przejdziemy nic bez Bożej siły i Bożej pomocy, że nie musimy się podobać Bogu o własnych siłach, tylko nasza postawa serca i nasze oddanie się Bogu podoba Mu się i On wtedy pomaga. Mam nadzieję, że rozumiemy to, że nie uczynki same w sobie nasze podobają się Bogu, tylko to, że polegamy na Bogu, kiedy coś robimy. To jest subtelna różnica, ale jedno polega na wierze, na wierze w Boga, a drugie na wierze w siebie. Czy widzisz sens trudnych chwil w życiu? Czyli takich prób. Czy widzisz sens? Innymi słowy, czy poczytujesz sobie, masz za najwyższą radość? Czy widzisz sens tych trudnych chwil? Czy masz zaufanie do Boga w każdej sytuacji? Im większa próba, tym trudniej o zaufanie. Taka jest zależność. Im większa próba, im ona jest cięższa i im trwa dłużej, tym zaufanie do Boga spada. Bo jeśli przychodzi próba i my wołamy, Panie Boże, pomóż, bach, Bóg od razu pomógł. Nie zdążymy zwątpić, bo od razu Bóg pomógł. Ale jeśli próba trwa rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć lat, tak naprawdę ona ciągle jest, to przychodzi taka chwila, że możemy się zacząć zastanawiać, czy w ogóle Bóg nam w tym pomaga i czy On chce nam w ogóle w tym pomóc. Więc taka jest zależność, że im dłuższa próba, tym bardziej nasze zaufanie Bogu jest bardziej wystawione na samo sobie na próbę. Warto o tym też pamiętać, bo próby są krótkie i długie, powtarzające się i niepowtarzające się, różne. No i ostatnie takie pytanie, bardzo ogólne, każdy sobie może indywidualnie, co Bóg mi dzisiaj pokazał? Bo są rzeczy, które wiedzieliśmy, a być może jest ktoś, kto czegoś nie wiedział i dzisiaj się dowiedział. To też jest ważne, bo najlepiej to, żebyśmy wszyscy to wiedzieli, żebyśmy sobie tylko powtarzali.
Że próby trzeba przechodzić.
Tak, ale może ktoś czegoś nie wiedział, może coś nowego dzisiaj się dowiedział, może jakaś myśl jeszcze jedna była, która uzupełniła jego zrozumienie woli Bożej, to jest takie pytanie, żeby się zastanowić i ewentualnie podziękować za to Bogu. Czy chciałby ktoś coś dodać jeszcze do tej lekcji? Czy uzupełnić? Czy gdzieś coś dostrzegł, że coś nie tak powiedzieliśmy? To słucham. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie kończymy.